Tadeusz spuścił głowę z oznakami najszczerszej skruchy. Cieszę się, że mówisz pan otwarcie. Oskarżając się w ten sposób, zasługujesz na przebaczenie. Niestety Edmund nie żyje, odparł Kaderus, a on mi nie przebaczył. On nie wiedział. Teraz być może wie. Ponoć zmarli wiedzą wszystko. Zapadła cisza. Ksiądz wstał i zamyślony jął się przechadzać. Po chwili siadł znowu. Wymieniłeś pan już kilkakroć niejakiego pana Morela. Któż to zacz?
To armator, właściciel faraona, pryncypał Dantesa.
A jakąż rolę odegrał ów człowiek w tej smutnej historii? Zagadnął ksiądz.
Taką, jaką mógł odegrać człowiek przyzwoity, odważny i szczerze Dantesowi oddany. Ze 20 razy wstawiał się u władz za Edmundem. Gdy cesarz wrócił, pan Morel tak skrzętnie zabiegał, pisał, prosił, groził, że za drugiej restauracji doznał, jako bonapartysta, srogich prześladowań. Z 10 razy, jak księdzu mówiłem, nakłaniał starego Dantesa, żeby się do niego przeniósł. A bodaj na 2 dni przed śmiercią starca, i o tym też księdzu wspominałem, zostawił na kominku sakiewkę z pieniędzmi, za które wyprawiono nieborakowi pogrzeb i zapłacono długi. Dzięki temu stary umarł tak, jak i żył, nie uczyniwszy nikomu krzywdy. Mam jeszcze tę sakiewkę, dużą sakiewkę z czerwonego jedwabiu.
Pan Morel żyje jeszcze?
Tak.
No to temu człowiekowi Bóg pewnie pobłogosławił. Musi być bogaty, szczęśliwy?
Kaderus uśmiechnął się gorzko. Tak jak i ja.
Pan Morel popadł więc w tarapaty? Zakrzyknął ksiądz.
Grozi mu nędza, proszę jego mości, a nawet więcej, bo dyshonor.
Jakże to?
Rzecz się ma tak. Pozyskawszy dzięki 25-letnim trudom jedno z najwybitniejszych stanowisk wśród marsylskiego kupiectwa, pan Morel jest obecnie zrujnowany z Kratesem. W ciągu 2 lat stracił 5 okrętów i zbankrutował 3 razy. Jedyną jeszcze nadzieję pokłada w tym samym faraonie, którym dowodził biedny Dantes, bo statek ten wraca teraz z Indii z ładunkiem indygo i koszenili. Jeśli to przepadnie, pan Morel już się nie wyłabuda.
Czy ten nieborak jest żonaty, czy ma dzieci?
Ma żonę, która przyjmuje te wszystkie ciosy z pogodą świętej. Córka jego miała właśnie wyjść za mąż z miłości, ale rodzina narzeczonego sprzeciwia się, bo nie chce dopuścić do związku z córką bankruta. Ma wreszcie syna, porucznika. Cóż, ale to wszystko, jak ksiądz się domyśla, nie łagodzi bólu, raczej go zwiększa. I ten zacny, nieszczęśliwy człowiek tym więcej boleje nad swoim losem. Gdyby był sam, palnąłby sobie w łeb i byłoby po wszystkim.
Ależ to okropne, szepnął ksiądz.
Proszę, widzi ksiądz, jak Pan Bóg nagradza cnotę. No, na przykład ja nie popełniłem żadnego złego uczynku, oprócz tego, o którym księdzu opowiedziałem. Ja właśnie jestem w nędzy. Żona, dla której nic uczynić nie mogę, umrze kiedyś w moich oczach na tę przeklętą gorączkę, a potem ja zdechnę z głodu, tak jak się zmarło staremu Dantesowi. Tymczasem Danglars i Fernand tarzają się w złocie.
A to jakim cudem?
Bo łajdakom dobrze się wiedzie, a ludziom uczciwym źle.
I cóż się dzieje z Danglarsem, głównym winowajcą? Bo jeśli dobrze pojąłem, on to właśnie podjudzał Fernanda.
Cóż się z nim dzieje? Ano wyjechał z Marsylii. Dzięki rekomendacji pana Morela, który nic nie wie o jego zbrodni, został prokurentem u jednego hiszpańskiego bankiera. W czasie wojny z Hiszpanią zrobił spory majątek na dostawach dla naszego wojska. Wsadziwszy kapitał w obligacje państwowe, uzyskał sumę 4-krotnie większą. Ożenił się z córką swojego bankiera, owdowiał i poślubił wdowę, niejaką panią de Nargonne, córkę pana Salvi, szambelana królewskiego, będącego w ogromnych łaskach. Kiedy nazgarniał milionów, zrobili go baronem, no i mieszka teraz jako baron Danglars we własnym pałacu przy ulicy Mont Blanc. Ma stajnie, 10 koni, w przeciągu 6 fagasów, a milionów w jego kasie już by się człowiek nie doliczył. Ozwał się ksiądz szczególniejszym jakimś tonem. To jest szczęśliwy?
Szczęśliwy?
A któż to może wiedzieć? Nie dojdziesz, co mury w sobie tają, szczęście czy nieszczęście. Ściany mają wprawdzie uszy, ale nie mają języków. Jeśli ogromna fortuna daje szczęście, to Danglars jest szczęśliwy.
A Fernand?
Z Fernandem rzeczy się miały jeszcze inaczej.
Jakim sposobem ten biedny rybak kataloński, nie mający ani wykształcenia, ani żadnych środków materialnych mógł dorobić się tak wielkiej fortuny? Przyznaję, że nie mieści mi się to w głowie. Nie tylko księdzu nie mieści się to w głowie. W życiu Fernanda musi istnieć jakaś niezwykła tajemnica, której nikt nie zna. Po jakiej drabinie doszedł do tej fortuny, czy może znakomitej pozycji?
I do jednej, i do drugiej, proszę księdza. Temu przypadła w udziale i fortuna, i znakomita pozycja.
Opowiadasz mi pan bajki.
Rzeczywiście zakrawa to na bajkę, ale niech ksiądz posłucha, to ksiądz zrozumie. Na kilka dni przed powrotem Napoleona Fernandę wyciągnął los do wojska. Za Bourbonów siedział sobie spokojnie we wsi katalońskiej, ale kiedy cesarz wrócił, ogłoszono pospolite ruszenie i Fernand nie mógł się już wymigać. Ja też wyruszyłem, choć dopiero co pobraliśmy się z moją biedną karkątką. Wysłano mnie na wybrzeże, bom był już żonaty i nie taki młody. Fernand został wcielony do oddziałów liniowych, dotarł ze swoim pułkiem do granicy i bił się pod linii. Pierwszej nocy po bitwie pełnił wartę u namiotu jednego generała, który miał konszachty z nieprzyjacielem. Tejże nocy ów generał miał przejść do obozu Anglików. Zaproponował Fernandowi, żeby mu towarzyszył. Fernand zgodził się i podążył za generałem. Ten postępek, za który powędrowałby pod sąd wojenny, gdyby Napoleon utrzymał się na tronie, wyszedł mu na dobre za Bourbonów. Wrócił do Francji jako porucznik, a że generał, który był wtedy w szczególnych łaskach u dworu, opiekował się nadal swoim pupilem, Fernand w 1823 roku otrzymał szlify kapitańskie. I stało się to na początku wojny z Hiszpanią. Wtedy właśnie, gdy Danglars puszczał się na pierwsze swoje spekulacje. Fernand jest Hiszpanem, więc wysłano go do Madrytu, aby badał tameczne nastroje. Odszukał tam Danglarsa, zwąchał się z nim, przyrzekł swojemu generałowi pomoc royalistów ze stolicy i z prowincji, pozyskał obietnicę, złożył rozmaite zobowiązania, przeprowadził swój pułk sobie tylko znanymi ścieżkami wiodącymi przez wąwozy, w których strzegli royaliści słowem, oddał w tej krótkiej kampanii tyle usług, że po upadku Trocadero mianowano go pułkownikiem, wręczono mu krzyż Legii Honorowej i obdarzono tytułem hrabiego.
O losie, dziwaczny losie, szepnął ksiądz.
Właśnie, ale niech ksiądz słucha, to jeszcze nie koniec. Wojna z Hiszpanią skończona, wszystko przemawia za tym, że w Europie nastaną teraz długie lata pokoju. Pokoju, który zwichruje karierę Fernandowi. Tylko w Grecji toczyły się boje. Grecja rozpoczęła właśnie walkę z Turcją o niepodległość. Wszystkie spojrzenia biegły ku Atenom. Było w modzie żałować i wspomagać Greków. Rząd francuski, jak księdzu wiadomo, nie popierał otwarcie Grecji, ale tolerował tych, co wyruszyli tam na własną rękę. Fernand zakręcił się gdzie trzeba i pozwolono mu zaciągnąć się do armii greckiej, nie skreśliwszy go z francuskiej ewidencji wojskowej. Po niejakim czasie nadeszła wieść, że hrabia de Morcerf, takie bowiem przybrał nazwisko, objął służbę u Ali Paszy w stopniu generała instruktora. Ali Pasza został zabity, ksiądz pewnie sobie przypomina, ale przed śmiercią wypłacił się Fernandowi za usługi okrągłą sumką, z którą Fernand wrócił do Francji. Tutaj zatwierdzono mu uzyskany w Grecji stopień generała lejtnanta.
Tym sposobem dzisiaj? Zagadnął ksiądz.
Dzisiaj, dokończył Kaderus, ma w Paryżu wspaniały pałac przy ulicy Helderskiej numer 27.
Ksiądz otworzył usta, ale milczał, wahając się jakby. Po chwili rzekł, przezwyciężywszy się. A Mercedes? Słyszałem, że zniknęła.
Owszem, zniknęła, ale tak jak słońce znika o zachodzie, by rankiem zabłysnąć jeszcze wspanialej.
To i jej fortuna przypadła w udziale, zadrwił ksiądz.
Mercedes jest teraz jedną z najznakomitszych dam paryskich.
Mów, wydaje mi się, że opowiadasz mi niezwykły sen, ale widziałem już w życiu takie nadzwyczajności, że właściwie nie dziwi mnie to.
Mercedes długo rozpaczała po Edmundzie. Mówiłem już księdzu o jej zabiegach u pana de Villefort i niezwykłej troskliwości, jaką otaczała starego Dantesa. Tymczasem nowy cios spadł na zrozpaczoną dziewczynę. Wyjazd Fernanda, którego kochała jak brata, nie wiedząc nic o zbrodni, jaką popełnił. Fernand odjechał i Mercedes została sama. Przepłakała 3 miesiące. Edmund przepadł bez wieści, Fernand nie pisał. Pozostał jej tylko starzec umierający ze zgryzoty. Pewnego wieczoru wróciła do domu szczególnie zgnębiona, spędziwszy jak zwykle cały dzień u skrzyżowania gościńców wiodących z Marsylii do wsi katalońskiej. Ani kochanek, ani przyjaciel nie pojawili się na drodze i żaden nie dawał znaku życia. Nagle wydało jej się, że słyszy znajome kroki, odwróciła się niespokojna, a gdy drzwi się otwarły, ujrzała Fernanda w mundurze podporucznika. Nie był to wprawdzie ten, którego tak gorzko opłakiwała, ale i on stanowił jakąś część jej minionego życia, co niespodziewanie wróciło. Na widok przyjaciela zawładnęło dziewczyną radosne uniesienie, które Fernand wziął opatrznie za miłość. Chwyciła go za ręce, ciesząc się tylko jego powrotem i tym, że skończyły się dla niej długie godziny rozpaczliwej samotności. A przy tym Mercedes nie żywiła nienawiści do Fernanda. Po prostu go nie kochała, o tyle. Kto inny zawładnął sercem Mercedes? Ktoś, kto odszedł, zniknął, może zmarł. Na myśl o tym dziewczyna wybuchała płaczem i załamywała ręce, ale ta sama myśl, którą niegdyś odpychała od siebie, nie dając wiary cudzym podszeptom, narzucała jej się teraz. Zresztą stary Dantes powtarzał ustawicznie: Edmund nie żyje, bo gdyby żył, wróciłby do nas. Jak już księdzu mówiłem, starzec umarł. Gdyby żył, Mercedes nie wyszłaby prawdopodobnie za mąż, bo stary zadręczyłby ją wyrzutami, że nie dochowała wierności Edmundowi. Fernand domyślił się tego. Wrócił dopiero wtedy, gdy dowiedział się o śmierci starca. Tym razem już jako porucznik. Podczas pierwszej wizyty nie napomknął ani słowem o miłości. Podczas drugiej przypomniał dziewczynie o swoim uczuciu. Mercedes poprosiła go o półroczną zwłokę, chciała zaczekać na Edmunda, a i nie opłakała go jeszcze.
W istocie uczyniło to 1,5 roku, zauważył ksiądz z gorzkim uśmiechem. Czyż i najbardziej uwielbiany kochanek może żądać więcej? I powtórzył słowa angielskiego poety: Frailty, the name is woman.